trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela wielkanocna, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Umacniali tam duszę uczniów i zachęcali do trwania w wierze, bo jest konieczne, abyśmy do Królestwa Bożego wchodzili przez wiele udręk. Z psalmu 145. Niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa, niech niosą wieści o Twoim władaniu. Z Apokalipsy świętego Jana. Nie będzie już śmierci, ani żałoby, ani jęków. Już i bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Z Ewangelii według świętego Jana. Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Siostry i bracia, przed nami kolejna, już piąta niedziela wielkanocna. Kościół zachęca nas, abyśmy trwali w radości zmartwychwstania, abyśmy brali owoce tego czasu. Myślę, że w kontekście wydarzeń ubiegłego tygodnia, tego wszystkiego, co dzieje się, co dotyka Kościoła, w kontekście grzechu, doświadczenia śmierci, doświadczenia zdrady, ważne jest, abyśmy spojrzeli właśnie na to słowo, które przychodzi do nas dzisiaj, w którym Bóg przychodzi do nas, aby się z nami spotkać, abyśmy doświadczyli spotkania z Bogiem, abyśmy mieli w sobie nadzieję. Nie mówili, że ten tydzień, że te wydarzenia, że ten film nie zaistniał, że to wszystko się nie stało, ale żebyśmy umieli spojrzeć na to przez Słowo Boga i dzięki Słowu Boga, bo inaczej dajemy się wmanewrować, możemy dać się wmanewrować tylko czysto ludzkie myślenie. A przecież Bóg przychodzi do nas ze swoją odpowiedzią, ze swoim Słowem. Dlatego najpierw Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wersety od 21 do 27. Przed tygodniem usłyszeliśmy o ewangelizacji w Antiochii, w Pizydii. I mamy świadomość, że Pawła i Barnabę spotkały tam prześladowania. Pomimo ogromnego zainteresowania i chęci słuchania, otwartego serca przez wielu ludzi, ostatecznie Paweł z Barnabą zostają wyrzuceni z miasta. Idą dalej. Idą do Ikonium, idą do Listry, do Derbe, głoszą Ewangelię i praktycznie w każdym z tych miejsc przeżywają dokładnie to samo. Po pierwszej, początkowej fascynacji Słowem Bożym nagle pojawiają się ludzie, którzy z zazdrości, którzy wiedząc o tym, co się wydarzyło w poprzednich tygodniach, w innych miejscowościach, w innych miastach, prowokują do wyrzucenia, do pozbycia się apostołów. Po historii ewangelizacji w Listrze, po uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego, ten bunt, ta niezgoda na głoszenie Ewangelii urasta do takich rozmiarów, że ostatecznie Paweł zostaje ukamienowany, wywleczony poza miasto, bo Żydzi sądzą, że nie żyje. Podnosi się w obecności braci i na drugi dzień odchodzi z Barnabą do Derbe. I teraz w 21 wersecie mamy przepiękną informację. Po przekazaniu temu miastu Ewangelii i po zdobyciu wielu uczniów wrócili do Listry, potem do Ikonium i do Antiochii. Przekazali miastu Ewangelię. Było wiele otwartych serc. Wielu uwierzyło. I co robią? Paweł z Barnabą. Zamiast zostać, zamiast się dobrze czuć, zamiast świętować sukcesy, wracają do Listry, do Ikonium, do Antiochii, czyli do tych miejsc, z których zostali wyrzuceni, w których cały czas grozi im śmierć. Wracają i umacniają uczniów. wchodzą w miejsca, w których nie są wcale mile widziani, ale tam są ludzie, którzy uwierzyli Chrystusowi, którzy uwierzyli, że Ewangelia ma sens, że jest nadzieja, że jest łaska i dlatego zachęcają do trwania w wierze. Są pewni, że do Królestwa Bożego wchodzi się przez wiele udręk, że to Królestwo, które jest w nas i które jest wokół nas, ono ciągle konfrontuje się ze światem, z grzechem, z pokusą, ze słabością, z naszym rozdarciem przez grzech pierworodny. Cały czas jesteśmy z tym konfrontowani. Bóg przychodzi ze swoją miłością i my często nie jesteśmy w stanie jej przyjąć. Nie wierzymy tej miłości, nie dowierzamy. Dzisiaj szczególnie. Wielu ludzi, nawet tych, którzy uznają się czy uważają się za ludzi wierzących Bogu, że mówią, że są w Kościele, wielu z nich nie decyduje się na to pójście do końca. Zostawiają sobie jakiś margines. Mogą się wycofać. Nie przyjmują siebie nawzajem i Boga nie przyjmują na wieczność, na zawsze. Ciągle gdzieś pojawia się jakiś mały druczek, jakiś haczyk, jakaś klauzula, jakiś warunek, jakieś ale. Paweł z Barnabą wracają. Wiedzą o niebezpieczeństwie śmierci, wiedzą o zagrożeniach i wiedzą, że w tamtych miejscach są ludzie, którzy potrzebują umocnienia wiary, więc przychodzą do nich, nie dbając o swoje życie, nie dbając o swoje bezpieczeństwo. To ich różni od wielu żydowskich ugrupowań, które też głoszą, które też mówią, ale nie są w stanie oddać życia. Nie mają w sobie takiej determinacji w głoszeniu, w przekazywaniu prawdy. Skąd ta determinacja? Skąd to pragnienie? Ono wynika z doświadczenia spotkania z żywym Bogiem. Jeśli spotkałem Jezusa, jeśli wiem, jaki Bóg jest, jeśli doświadczyłem Jego miłosierdzia, jeśli doświadczyłem uwolnienia, doświadczyłem łaski, nowego życia, wtedy mam przekonanie, że nowe życie, moje szczęście jest w dłoniach Bożych. Z czego mam się bać? Czy cokolwiek stracę, kiedy tracę po ludzku? Pewnie dlatego Psalm 145, komentujący w pewien sposób to pierwsze czytanie, zachęca nas, to są środkowe wersy tego psalmu od 8 do 13, zachęca nas ten psalm. Niech rozpowiadają chwale Twojego Królestwa, niech niosą wieści o Twoim władaniu. To zachęta, to mobilizacja, to konkretne, bezpośrednie zaproszenie, by być człowiekiem, który odkrywa łaskę, który odkrywa błogosławieństwo, który nie pozostaje sam z tym odkryciem, nie zostawia tego odkrycia dla siebie, ale opowiada chwałę Królestwa Boga. Niesie wieść o władaniu Wszechmogącego. I znów zaproszenie do uwielbienia. Możliwości, sposobów, okazji, wspólnot jest bardzo wiele. Nikt z nas nie może się wymówić, że nie wie jak i nie ma jak uwielbiać Boga. Co więcej, nikt z nas nie może się usprawiedliwić, że przecież nie ma przestrzeni, w której mógłby opowiadać o chwale Bożego Królestwa i nieść wieść o władaniu Bożym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ja mam łatwiej. Usiądę przed mikrofonem, nagram komentarz i to pójdzie w eter. Wyjdę na Eucharystii, na ambonę, będę głosił homilię, skomentuję to słowo na Eucharystii jednej, drugiej. Będę się modlił na wieczorze uwielbienia, akurat w tę niedzielę również. Wydaje się, że to prostsze dla mnie, dla Grzegorza, który siedzi teraz przed mikrofonem i nagrywa to słowo. Ale Bóg każdego z nas powołał przez chrzest do tego, by iść, by nieść, by znaleźć tę przestrzeń, w której ty, siostro i bracie, możesz powiedzieć o Bogu, możesz zaświadczyć o Bogu. Nie musisz mówić. Możesz zaświadczyć. Może w taki sposób, o którym mówi nam dzisiaj Apokalipsa. Fragment początek 21 rozdziału, pierwszych 5 wersetów 21 rozdziału Apokalipsy daje wizję nowego nieba i nowej ziemi. Wierzenia żydowskie i dokumenty, midrasze, teologia żydowska, księgi apokryficzne mówią o tym doświadczeniu nowości, albo o odnowieniu, o naprawieniu, albo w drugim nurcie o zupełnie, o totalnie nowym stworzeniu. W proroctwach spotykamy z jednej strony to przekonanie, że Bóg naprawi, że Bóg odbuduje, ale pojawiają się też teksty, choćby u Ezechiela, dam nowe serce, nowego ducha, nową świątynię. Apokalipsa wpisuje się w ten drugi nurt. I cała ta wizja świętego Jana jest zakorzeniona, jest oparta na tekstach pierwszego przymierza, na proroctwach, szczególnie na proroctwie Izajasza. I znów pojawia się to stwierdzenie, którego nie przytoczyłem na początku. Ono jest w wersecie 4, w pierwszym zdaniu tego wersetu. To stwierdzenie, które zatrzymało nas tydzień temu. 17 wers 7 rozdziału. Dokładnie to samo. Każdą łzę otrze z ich oczu. Troska Boga, troskliwość. To jak bardzo Bóg jest uważny, jak bardzo Go interesuje, jak bardzo jest skupiony na Twoim i na moim życiu. My głosimy Jego królestwo, Jego potęgę, Jego panowanie, Jego władanie. Chcemy opowiadać, żyć świadectwem o Bogu. Bóg odpowiada takim skupieniem uwagi, że nie umknie Mu żadna z Twoich łez, bez względu na to, z jakiego powodu się pojawiła. I zaraz potem święty Jan kontynuuje. Nie będzie śmierci, ani żałoby, ani jęków. Już i bólu nie będzie. Pierwsze rzeczy przeminęły. Doświadczymy mocy takiej miłości Boga, takiej mocy miłości Boga, że to wszystko, z czym się tutaj zmagamy, przestanie istnieć, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie będziemy się martwić, nie będziemy żyć w strachu, nie będziemy żyć w lęku. Przed śmiercią, przed jękiem, przed żałobą, przed stratą, przed bólem. Te pierwsze rzeczy przeminą. To jest właśnie doświadczenie bliskości. Bliskości Boga, bliskości Jego miłości, która zabiera, która wchodzi w miejsce wszystkich naszych lęków. My często mówimy o tym pierwszym miejscu, które ma zająć Bóg. Jeśli Bóg zajmuje to pierwsze miejsce, to wyjątkowe miejsce, Jego miejsce w Twoim, siostro, bracie, czy w moim życiu, wtedy On wypełnia wszystko. I rzeczywiście jesteśmy uwolnieni, jesteśmy wyrwani z tego lęku, z niepewności, ze strachu. Jesteśmy gotowi do tego, by uwielbiać. Zaproszenie, które się spełni, które się zrealizuje. W jaki sposób? Na to pytanie odpowiada nam dzisiejsza Ewangelia. To fragment 13 rozdziału w redakcji świętego Jana. Wersety od 31 do 35. Bardzo krótki fragment. Warto i gorąco zachęcam, aby przeczytać te 30 wersów wcześniejszych, od początku 13 rozdziału. Rozpoczyna się Pascha. Jezus wstaje, zaczyna myć wszystkim uczniom nogi. Patrzy na swoich, którzy się kłócą jeszcze, którzy jeszcze nic nie rozumieją, do których nie dociera wyjątkowość tej Paschy. Oni się zastanawiają, kto jest bardziej istotny, kto jest ważniejszy, kto ma to lepsze, bardziej sytuowane miejsce przy boku Jezusa, kto się tam powinien znaleźć. Kłócą się o stanowiska, a Jezus klęka przed każdym z nich i myje im nogi. I pierwsza nauka, by robić to, co On zrobił. W 17 wersecie przeczytamy, skoro to już wiecie, błogosławieni będziecie, jeśli tak będziecie czynić. Zaraz później następuje zapowiedź zdrady Judasza. I to szczególne usprawiedliwienie, bo Jan relacjonuje to wydarzenie, jakby, Jakby nikt z apostołów nie wiedział, jakby, bo się wszyscy dziwią, właściwie w każdym z nich jest pytanie, czy to przypadkiem nie jestem ja. I to usprawiedliwienie. Co masz czynić? To, co robisz? Zrób szybciej. Jakby Jezus wziął na siebie konsekwencje czynów Judasza. To jest porażające. I zaraz po wyjściu Judasza, ten nie był w stanie zmierzyć się z taką miłością. Zaraz po wyjściu Judasza Jezus mówi, tak, to jest ten moment. Syn człowieczy został otoczony chwałą. To Bóg w nim chwałą został otoczony. Ta chwała ma swój ciężar. To będzie ciężar belki krzyża. I zaraz później, dzieci, jeszcze tylko trochę będę z wami. Będziecie mnie szukać, ale dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. I od razu nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Ta nowość nie polega na tym, że uczniowie po raz pierwszy słyszą, że jest im dane przykazanie miłości. Słyszeli już wiele razy. Księga Kapłańska zresztą o tym mówi. Mówi o miłości bliźnich. Jezus rozciąga to przykazanie z Księgi Kapłańskiej nawet na nieprzyjaciół. Ale nowość przykazania Jezusa polega na tym, że Jezus podaje miarę tej miłości. Podaje odniesienie, pewien wzór. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Biblia Tysiąclecia gdzie indziej stawia kropkę. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Przykład pierwszego kościoła trochę to zmienia. Sens jest ten sam. Nowość przykazania miłości podanego przez Jezusa tkwi właśnie w tym. Mamy kochać tak, jak On kocha. I tutaj każdy chyba może bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, nie potrafię, nie umiem tak jak ty. Bo co tak naprawdę znaczy kochać tak jak On, tak jak Chrystus? To jest miłość niepohamowana, absolutnie bezwarunkowa. To jest miłość do ostatniej kropli krwi. To jest taka miłość, która pozwoli, by ją wykorzystać, oszukać, zdradzić, zmiażdżyć. To jest miłość, która daje życie tym, którzy to życie chcą zabrać. I nie ma w niej nienawiści czy mściwości. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas jest w stanie tak kochać. I pewnie wielu wydaje się to szaleństwem, bezsensem, bo przecież muszą być jakieś granice. Wielu tego nie rozumiało już wcześniej i uciekli od Jezusa. Apostołowie siedzą, słuchają i też nie rozumieją, ale są z Nim. On jest z nimi. I nawet kiedy uciekną spod krzyża, nie wejdą w ogóle w tę przestrzeń krzyża i będą zdruzgotani, zgorszeni i rozczarowani i Jezusem, i sobą. Ten wejdzie w centrum i między nich. I będą mogli spojrzeć na siebie samych i na siebie nawzajem przez Niego, przez Jego obietnicę, przez Jego życie, przez miłość, która jest życiem, przez tę wierność. I wtedy będą już tylko wyciągać ręce do Jezusa, żeby z Nim być. Będą wiedzieć, że na sobie nie mogą się oprzeć. Tego właśnie dzisiaj potrzebujemy jako Kościół. Wobec tych wszystkich trudnych prawd, bolesnych, wobec pokazania nam i rzucenia nam przed oczy naszych najgorszych grzechów, potrzebujemy właśnie tego słowa. Potrzebujemy nowego przykazania miłości, nowej jakości tego przykazania, które daje Jezus. Potrzebujemy spojrzeć na miłość tak, jak na nią patrzy Bóg. Widzieć i rozumieć miłość tak, jak ją rozumie Bóg. Świat potrzebuje takiej miłości. Będzie ją zabijał, ale jej potrzebuje. Dlatego jesteśmy tymi, którzy mają nieść Jezusa. Prawdziwy obraz miłości Bożej. Niezakłamany, niefałszywy. Nie własny, osobisty. Nie obraz, który prowadzi do śmierci, który niesie zniszczenie i zgorszenie. Ale mamy nieść miłość, która jest życiem. I bez względu na to, czy zostanie przyjęta, czy odrzucona, ona jest w nas, ona chce być w nas i ona chce przez nas rozlewać się na innych. Dlatego mamy głosić, dlatego mamy uwielbiać, dlatego mamy mówić o tym Bogu, który wszystko stwarza nowe, który kocha ciągle na nowo, ciągle z całą intensywnością. Ucieszmy się tą miłością. Prośmy o doświadczenie takiej bliskości Pana. Niech On nas poprowadzi w te kolejne tygodnie wielkanocne, w kolejne dni naszego życia. Niech łaska Chrystusa Zmartwychwstałego będzie z wami. Amen.
Bogu niech będą dzięki.